Zawsze się zastanawiałem, drodzy bracia i siostry, którzy tu mieszkacie, gdzie jeździcie na wczasy, to już wiem. Mieszkamy w górach, w pięknym, myślę, miejscu, ale nie pomyślałbym, żeby pojechać na wczasy w góry. Wręcz przeciwnie, wszędzie, tylko nie w góry. Ale myślę, że to tak, każdy z nas tak myśli, mówi, ale gdzieś tam sentyment zawsze jest, prawda? Zawsze gdzieś lubimy wracać albo gdzieś być. Lubimy tu wracać. Cieszymy się, że możemy tutaj być z rodziną. Bardzo się cieszę, że możemy spędzić z Wami ten czas i dla mnie to wielki przywilej również, że mogę podzielić się z Wami Bożym Słowem. Przywozimy pozdrowienia od braci i sióstr, pastorów starszych zboru, do którego chodzimy. Życzenia Bożego błogosławieństwa dla Waszej społeczności, które z radością przekazuje błogosławieństwa, rozwoju, wsparcia, trwania w naszym wspaniałym, cudownym Bogu. Niech Bóg Wam błogosławi w tym, co robicie tutaj, gdzie jesteście. Niech wspomaga Waszą pracę. Gdy przygotowaliśmy się do wyjazdu, szukałem notatek, uzurając sobie, że skorzystam z jednego ze swoich kazań, wykładów, z notatek, które używałem wcześniej. I gdzieś tam zapadł mi w pamięci jeden temat, którym bardzo się chciałem z Wami podzielić. I pomyślałem sobie, że to będzie dobry temat, że tym właśnie tematem chciałbym się z Wami podzielić, ale nie mogłem znaleźć tych notatek. Więc uparcie idąc dalej, dzień wyjazdu, włączyłem komputer, sobie myślę, wydrukuję sobie, bo wiem, że gdzieś tam zapisuję to i powinno to być, wydrukuję sobie, wezmę akurat to, co wydaje mi się, że chciałbym Wam powiedzieć i wiecie co, nie znalazłem tego pliku, nie ma, nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, dlatego, że chwilę później Bóg w moje ręce włożył mi słowo, które gdzieś wiem, że to jest to, co On chce, aby było i jestem za to mu wdzięczny, że nie znalazłem tamtych, których mi się widziało albo mi się chciało, ale że Bóg dał mi coś, co wierzę, że jest też dla Was. To słowo, którym dzielimy się też w naszej społeczności, w naszym zborze. Ale gdy zacząłem przeglądać tę notatkę, zacząłem czytać słowo, które na nowo gdzieś Bóg włożył w moje serce, to wierzę, że jest to błogosławione słowo i przez Niego, ponieważ jest to Jego słowo. A Jego słowo jest taki amen. I chciałbym Wam dzisiaj życzyć, żeby to słowo również zapadło w Wasze serca. Aby to było słowo, które będzie dla Was, z którego będziecie chcieli skorzystać i które będzie również dla Waszej społeczności błogosławieństwem, takim jakim jest dla mnie. Bo gdy za każdym razem sięgam do tego słowa, to wydaje mi się, że Bóg na nowo odkrywa nowe rzeczy, pokazuje nowe rzeczy. I to jest niesamowite, nawet w tym psalmie 23, który przecież gdzieś tam może znamy od zawsze, uczymy się go na pamięć. Wielokrotnie słyszeliśmy wiele rzeczy na jego temat. To gdy słyszymy te słowa, one na nowo odżywają. I to jest niesamowite, to jest fenomenalne, gdzie możemy czerpać ze studni, która jest coraz głębsza i głębsza i nigdy nie brakuje. I zawsze daje ukojenie i zawsze nasyca nas we właściwym czasie, w dobry sposób. To jest coś wspaniałego. Takim jest nasz Bóg. Znamy Go, ale chcemy Go poznawać jeszcze głębiej. Chcemy jeszcze bardziej się w Niego zagłębiać, chcemy czerpać z Niego jeszcze więcej. A On jest gotów, aby nam dawać. Chciałbym przed chwilę dzisiaj zastanowić się nad pewnymi biblijnymi pytaniami. Taka encyklopedyczna definicja pytania mówi, że jest to pewnego rodzaju lingwistyczne wyrażenie będące próbą uzyskania informacji. To encyklopedia. Niewątpliwie możemy zaryzykować stwierdzenie, że całe nasze życie, od jego początku aż do jego końca, składa się z zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Czym są pytania albo czym mogą być? Jedne z tych pytań będą od razu generowały jakieś odpowiedzi. Bo ich istotą jest to, że tworzą odpowiedzi. Gdy zadajemy pytanie, oczekujemy jakiejś odpowiedzi, dzięki pytaniom jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź albo też dowiedzieć się czegoś, na co sami byśmy nie wpadli, bądź też nie bylibyśmy w stanie tego znaleźć. Z drugiej strony, myślę, że mądre pytania pomagają wpaść na mądre pomysły, a często pozwalają również na to, żeby zrobić krok do przodu. Są też takie, które pozwalają nam zrobić krok w tył, bo tego też czasami potrzebujemy. Nie zawsze potrzebujemy tego, aby iść krok do przodu. Czasami trzeba się zatrzymać, trzeba zrobić krok wstecz. Co więcej, dobre pytania wydobywają z nas często takie wartościowe zasoby, które często może gdzieś są głęboko zagrzebane, może często gdzieś były, zapomniane, leżą. Dobre pytania również zmuszają nas umysł do przeszukania jakiejś wiedzy, doświadczeń albo wspomnień. Zadając sobie odpowiednie pytania, jesteśmy też w stanie znaleźć to, co jest potrzebne w danej chwili. I wreszcie istotą każdego pytania jest usłyszenie odpowiedzi. Ale są też pytania, na których po prostu nie ma odpowiedzi. Jedyne, co pozostaje po zadaniu takiego pytania, to cisza. Z pewnością w waszym życiu spotykacie się z pytaniami. Bądź my pytamy, ale też jest tak, że nas pytają. I często te pytania padają ze strony rodziny, najbliższych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Dzisiaj jednak chciałbym przez chwilę przyjrzeć się pytaniom, które padają z innej strony. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć pytaniom, które stawia Bóg. Ja wiem, że my często mamy wiele pytań do Boga. Różnych pytań. Od tego najprostszego pytania, które brzmi dlaczego? Tak często na naszych słowach pojawiającego się. Tak często wypowiadanego. Od którego czasami może w dobrych chwilach uciekamy. Nie zadajemy pytania, Panie, dlaczego mi jest dobrze? Wtedy nie pytamy, ale gdy przychodzą trudne chwile, to pytanie się pojawia. Może często chcemy go ukryć, może go nie wypowiadamy, ale gdzieś podświadomie w myślach rysuje się to proste słowo, dlaczego? I może rysuje się ono bardzo często. Nie chcemy o nim mówić, ale ono jest. Dudni gdzieś w naszych uszach. Wtedy, gdy dzieją się rzeczy, które nam się nie podobają, które byśmy nie chcieli, które chcielibyśmy uniknąć, które chcielibyśmy gdzieś oddalić jak wschód od zachodu. To proste pytanie, ale o wiele trudniejsze, na które sami nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. One się może kłębią w naszych głowach. Jak mówię, może usta ich nie wypowiadają, ale nasze myśli kierują się w stronę Boga z dziesiątkiem pytań. Szczególnie w chwilach, w których nie zawsze idzie wszystko po naszej myśli. Ale Bóg, Jego pytania do nas? Przecież to my mamy tyle pytań do Boga. Przecież to my chcemy ich zadawać dziesiątki, setki, oczekujemy odpowiedzi, ale Bóg Wszechmogący, o co może On pytać mnie? O co On może pytać nas? I co więcej, oczekiwać odpowiedzi? Przecież wszystko wie. Więc o co pyta? Dlaczego stawia te pytania? Bo one są w Bożym Słowie. Wiem, że gdy studiujecie, czytacie Boże Słowo, natknęliście się na dziesiątki tych pytań. I ja dzisiaj nie jestem w stanie mówić o wszystkich i nie będę, nie martwcie się, nie posiedzimy tak długo. Ale na kilka chciałbym zwrócić uwagę, o kilku chciałbym powiedzieć. Zadać je sobie, ale też zachęcić, abyśmy mogli zadać je każdy z nas osobiście. Czy Bóg pyta dlatego, żeby nas karać, aby coś od nas żądać, aby nas pociągnąć do odpowiedzialności? Nie. I to chciałbym stanowczo powiedzieć na wstępie. Bóg pyta dlatego, że nas kocha. I Bóg pyta dlatego, że nas szuka. I jest zainteresowany każdym z nas osobna. Chce z nami nawiązać rozmowę. Chce z nami mieć społeczność, kontakt. Wiecie, o co pyta Bóg? Wiem, że w tym momencie w waszych głowach zarysowało się niejedno pytanie, które przeczytaliście w Bożym Słowie. Pozwólcie, abym dzisiaj ukierunkował nas wspólnie na parę z nich. I te pytania rysują się od samego początku do samego końca Bożego Słowa. Od pierwszych jego stron do ostatnich znajdziemy pytania, które zadaje Bóg. Ja wiem, że one są zadawane w różnych sytuacjach, różnym osobom, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy siebie postawili w tym miejscu, tej osoby, w tej sytuacji i usłyszeli Boże pytanie osobiście, dla każdego z nas. Te proste i te trudne, tak jak one są. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 9 wersecie, już na samym początku, gdy czytamy ten cudowny opis ogrodu Eden, gdy Bóg stwarza wszystko i wiemy, że sam mówi o tym, że to jest dobre, wiemy, że ta cudowna relacja, która była pomiędzy Bogiem a koroną Jego stworzenia człowiekiem, w pewnej chwili zostaje zakłócona. Ona zostaje zerwana. Ta relacja zostaje zniszczona. Człowiek nie był w stanie na nowo odbudować tej relacji. Nie był w stanie zmienić tego, co się stało. A z drugiej strony, gdy patrzę na to, co jest, nawet nie próbował. Gdy Bóg zaczyna przechodzić się po ogrodzie, gdyż szuka człowieka, którego ukochał, którego stworzył jako koronę, zadaje to pierwsze fundamentalne pytanie. Gdzie jesteś? Proste, zwykłe pytanie. 3 Księga Mojżeszowa, 9 werset, tam możemy o tym czytać. Gdzie jesteś? Człowiek postanowił się ukryć. I dzisiaj wielu ludzi uważa, że to jest najlepsze rozwiązanie. To pytanie dzisiaj stawia Bóg dla każdego z nas, współcześnie nam żyjącym. Gdzie jesteś? Bóg szuka człowieka, bo Bóg kocha człowieka, jest zainteresowany człowiekiem, chce mieć społeczność z człowiekiem. Chce spędzać z nim czas i pyta, gdzie jesteś? Wielu ludzi, tak jak Adam, próbuje się ukryć, to jest dla nich najlepsze rozwiązanie, tak im się przynajmniej wydaje, bo często wtedy nie dostrzegają własnej winy, bo często wtedy są gotowi, aby obwiniać za wszystko innych. Gdybyśmy brnęli w tą historię Adama, to wiemy, jak łatwo było mu powiedzieć, że to nie ja, prawda? Jak łatwo jest zawsze znaleźć okoliczności ludzi, którzy są odpowiedzialni za to, co się wydarzyło, ale ja? Bóg pyta, gdzie jesteś? Może często usprawiedliwiam się, może często bagatelizuję moją winę, szukam rozwiązań, a ludzie po prostu czasami również pytają o sens życia, pytają, co dalej. Szukają rozwiązań w trudnych sytuacjach. Bóg pyta, gdzie jesteś? Szukają dziś substytutów wiary. Szukają lepszych dróg. Szukają czegoś, co zastąpi tą pustkę choć przez chwilę. Choć na jeden moment, ażeby się oderwać, zapomnieć. I jakikolwiek rzecz byśmy wzięli, to wiemy, że to wszystko i tak będzie chwilowe. To i tak nie wypełni tego miejsca, które może wypełnić tylko Bóg. A Bóg szuka, gdzie jesteś. Oczywiście w życiu możemy też osiągnąć nieskończenie wiele. Możemy zdobyć wielkie pieniądze, budować domy, ale to i tak nie da nam nic, gdy odrzucimy wyciągniętą Bożą dłoń i odrzucimy to pytanie, gdzie jesteś. Bóg stworzył człowieka i jego główne zamierzenie było to, ażeby go mieć blisko siebie, ażeby mieć z nim relacje, bo Bóg mówi, że jesteś moją własnością. O tym czytamy. Dlatego tak właściwe jest to pytanie, gdzie jesteś, bo Bóg nigdy nie porzuca swojej własności. Nawet wtedy, gdy jesteśmy na samym dnie, nawet wtedy, gdy wydaje się, że na nic już nie zasługujemy, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że tak naprawdę nie jesteśmy nic warci, to wtedy to pytanie brzmi jeszcze mocniej, jeszcze wyraźniej. Gdzie jesteś? To Bóg szuka. My możemy szukać wielu rzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkich chwilowych, tak na teraz, ale gdy Bóg szuka, On daje coś, co trwa wiecznie. To pytanie jest aktualne dzisiaj. Jeżeli Go dzisiaj słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Czy spotkasz Go pierwszy raz, czy uczyniłeś to już wcześniej, ale może pogubiłeś się w swoim życiu, to pytanie jest aktualne. Gdzie jesteś? Bóg nie odrzuca swojej własności. Bóg opuścił swój niebiański tron. Przyszedł z nieba na ziemię. Ten, który jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ten, który jest Panem Panem, Królem Królów. Przyszedł na ziemię, bo jest zainteresowany Tobą. Mną. Każdym z nas osobna. Jedna z pieśni, którą często śpiewamy w naszym zborze, mówi o tym, że ja sparafrazuję te słowa, bo nie chciałbym powiedzieć i przekręcić, ale może znacie, że zostawił swój niebiański tron, bo tak bardzo nas ukochał, że przyniósł niebo tu na ziemię dla nas. Takim jest Bóg, który pyta, gdzie jesteś? Szuka ciebie. Ja może nie znam imion większości z was, ale On zna. Pokazał to w historii o Zacheuszu, pamiętacie? Bardzo znana historia. Zawołał go po imieniu i woła po imieniu ciebie. Gdzie jesteś? I to dlatego, że Bóg pyta. Zadaje to proste pytanie. Dlatego tak naprawdę wszystko może być dobrze. Ja nie mówię, że nasze życie będzie usłane... Albo nie, właśnie tak. Nasze życie będzie usłane różami. Dlaczego? Dlatego, że róża jest pięknym, niesamowitym kwiatem. Pozwólcie na to porównanie. Ale wiemy też, że róża ma kolce. I zanim zobaczymy to, co jest zwieńczeniem tego kwiatu, gdy wyrośnie ten piękny, cudownie pachnący kwiat, to najpierw napotkamy kolce. I tak może być w naszym życiu. Dokładnie właśnie tak. Może będą kolce, ale to, co jest zwieńczeniem, jest czymś cudownym, niesamowitym. Dlatego, że taki jest właśnie Bóg. Gdzie jesteś? Czy dzisiaj dasz odpowiedź na to proste pytanie? Bo możesz stracić wszystko, albo wszystko zyskać. Tak ważne jest to pierwsze, podstawowe, fundamentalne pytanie. Gdzie jesteś dzisiaj? W pierwszej księdze Mojżeszowej, również w 16 rozdziale, w 8 wersecie, Historia, w której pada kolejne pytanie. Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Bardzo ciekawe pytanie. Skąd przychodzisz, dokąd idziesz? Mówi o tym, co było, co jest i co będzie. Podobnie jak w Księdze Objawienia, ten kluczowy werset w pierwszym rozdziale. Skąd przychodzisz, dokąd idziesz? Gdy Pan pyta, skąd przychodzisz, wcale nie ma na myśli miejsca, w którym się urodziłeś, skąd pochodzisz, twojego miasta, wioski, w którym teraz mieszkasz. To pytanie jest o wiele głębsze. To pytanie o twoje dotychczasowe życie. O to, co było do momentu, gdy Bóg stanął na drodze. Dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć o tym, co było, co jest i będzie. Teraz, gdy Bóg zatrzymuje cię na chwilę, gdy wreszcie zadaje to pytanie, skąd przychodzisz, to wie, że niesiesz ze sobą czasami wielki ciężar. To pytanie o twoją przeszłość. Czy była ona bez zarzutu? Czy była taką, jakbym chciał ją widzieć? Wymazując z pamięci wszystko to, co było złe, chcąc zapamiętać tylko dobre chwile. Gdy słyszymy świadectwa wielu ludzi, ich życie, jakim było, gdy nie chcą mówić o rzeczach, które robili, które miały miejsce, chcą pamiętać tylko dobre chwile. Podobnie myślę my. Gdy myślimy czasami o tych, którzy zrobili takie czy inne rzeczy, wyglądamy może lepiej, ale czy na pewno? Czy to, że nie zrobiłem tego czy tamtego, czyni mnie lepszym człowiekiem? W tym ludzkim mniemaniu może tak, ale Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli. Gdy pytamy o przeszłość, o to, co było do momentu spotkania z Jezusem, to mogę powiedzieć tylko jedno. Byłem grzesznikiem, człowiekiem, który zasługiwał na śmierć, na potępienie, gdyż w moim życiu był grzech, taki czy inny, nie ma znaczenia, grzech jest grzechem. Słowo Boże wyraźnie nam mówi o tym, że każdy grzech jest obrzydliwością w Bożych oczach. I nie ma znaczenia, gdy my stopniujemy te grzechy jako większe i mniejsze, gdy chcemy wybielić się na podstawie tego, co robimy w stosunku do innych ludzi, którzy są może w naszym mniemaniu gorsi, my byliśmy lepsi. Ale grzech jest grzechem. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli. Inaczej mówiąc, bez Boga, żyjąc cieleśnie, jesteśmy duchowo martwi. Żyjąc bez Boga, jesteśmy cieleśnie, a duchowo jesteśmy martwi. I gdy Bóg pyta, skąd przychodzisz, On nie pyta o te wszystkie rzeczy, które w swoim życiu robiłeś, ale w tym pytaniu jest coś więcej. Gdy Bóg zatrzymuje cię na drodze, pyta, skąd przychodzisz, z jakim ciężarem, to również tym wszystkim jakby idzie krok dalej, bo Bóg zawsze idzie krok dalej i chce ten ciężar wziąć na siebie. Chce ofiarować uwolnienie, oczyszczenie. On chce, ażeby przeszłość niż nie miała znaczenia, ażeby przeszłość została gdzieś, abyś wreszcie mógł odciąć się, drogi bracie, drogi siostro, drogi przyjacielu, od tego, co niesiesz. Skąd przychodzisz? Często próbujemy jakoś tym wszystkim brnąć naprzód. Często próbujemy wmówić sobie, że damy radę do momentu, gdy wreszcie opadamy z sił i mówimy już nie mogę. Ale tak ciągle próbujemy. Ciągle chcemy sobie z czymś poradzić. Ciągle chcemy sami. Wmawiamy sobie, że damy sobie radę, że to jakoś będzie. I ciągle żyjemy życiem jakimś. Takim niewyraźnym, takim szarym. Zadowalamy się byle czym. A Bóg chce dla nas cudownych, niesamowitych rzeczy. Skąd to wiem? Stąd. Ale też ze swojego życia. I wiem, że też wiecie to z własnego życia, z własnych doświadczeń. Bóg nie chce dla nas przeciętnych, zwykłych rzeczy. Bóg chce dla nas niesamowitych, cudownych rzeczy. Bo taki jest. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj na wstępie w tym słowie. Dla Boga szare jest nijakie. Ludzie dzisiaj lubią szary kolor. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, czy u was to jest, ale gdzieś tam u nas, przepraszam, tak mówię, u nas. Ale mam tutaj na myśli, na południu kraju, gdziekolwiek się nie obrócę, to wszędzie wszystko malują i tynkują na szaro. Kiedyś wszystkim przeszkadzało, że wszystko jest szare, nijakie. Dzisiaj mamy powrót do korzeni. I tu wcale nie mówię o jakiejś tam racji politycznej. A Bóg nie chce takiego czegoś pomiędzy. Bóg chce dla nas wyraźnych, mocnych rzeczy. Bóg chce, abyśmy mogli dostrzegać rzeczy takimi, jakimi są. A więc chce, abyśmy szli naprzód, ale według Jego zasad. I gdy Bóg pyta, dokąd idziesz, to czy dzisiaj stając możesz powiedzieć, że znasz cel swojej wędrówki? Że dzisiaj masz pewność, dokąd zmierzam? Że dzisiaj wiesz, co cię spotka? Pomimo tego, co przyniesie jutro, jeżeli nastanie, to wiem, dokąd zmierzam, mam tą pewność i nic mnie z tego nie jest w stanie wytrącić. Bo wiem, dokąd zmierzam, bo wiem, komu uwierzyłem. I gdy pada to pytanie, dokąd idziesz, to jest pytanie dla każdego z nas. Czy świadomy celu swojej wędrówki staram się iść Bożymi śladami? Czy dalej brnę swoimi drogami? Czy dalej, rozkoszując się tym, co Bóg mi daje, staram się robić rzeczy po swojemu? Nie zastanawiając się nad tym, czy Bogu się to podoba, czy to są Jego drogi, czy to są Jego plany, czy to jest to, co On oczekuje od mojego życia. Dokąd idziesz? To pytanie do każdego z nas, bez względu na staż naszej wiary. Bo Bóg patrzy również na to, co będzie na końcu, jak czytamy w Księdze Objawienia. A jeśli Słowo Boże mówi o tym, że oto dzisiaj dzień zbawienia, nie zatwardzaj swego serca, to również jest to, drogi przyjacielu, pytanie dla ciebie, jeżeli jeszcze nie wiesz, dokąd zmierzasz. Albo wydaje ci się, że zmierzasz w jakimś kierunku. Albo wydaje ci się, że jakoś będzie. Nie będzie jakoś. Tak jak mówiłem przed chwilą, nie będzie jakoś, bo Bóg nie lubi czegoś, co jest jakieś. Bóg chce dla nas dobrych rzeczy. Pomimo tego, że czasami przychodzą one może przez ból i płacz. Ale czy również z tego wszystkiego umiem wyciągnąć dobrą lekcję? Możemy być pewni tego, co przed nami. Przestać lękać się o przyszłość, bo Bóg o nią zadbał. O tym czytamy w Bożym Słowie. Jeśli uwierzysz w swoim sercu i ustami swoimi wyznasz, będziesz zbawiony, ty i dom twój. Jedna z wielu obietnic. Kiedyś pamiętam, pastor innego zboru zachęcał w naszym zborze do tego, abyśmy budowali nasze życie na Bożych obietnicach. Spróbujcie. To jest niesamowite doświadczenie. Budować życie na Bożych obietnicach. Na tych, które są tak i amen. Te, które są pewne, bo zapieczętowane Bożym imieniem, Jego słowem. Dobrze jest ich się uchwycić. I dobrze jest o nich mówić. Dobrze jest według nich żyć, bo one są dla nas. Dla ciebie i dla mnie. Bo Bóg troszczy się o naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I wszystko jest w Jego ręku. Ale idąc dalej, żeby nie przeciągać, jeszcze kilka tych pytań mam, jeżeli pozwolicie. Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 51 wersecie, 10 rozdział, 51 werset, pada kolejne pytanie. Wiem, że po drodze było ich jeszcze dużo, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę właśnie na to. Fajne pytanie. Myślę, że lubimy tego typu pytania. Co chcesz, abym ci uczynił? Dobre pytanie. Gdy Bóg pyta każdego z nas w ten sposób, co chcesz, abym ci uczynił, jaką listę macie? Tą dłuższą, tą krótszą, gdzieś tam wasze myśli, w którą stronę idą. Co chcesz, abym ci uczynił? Nie wiem, czy podoba wam się to pytanie, ale mi się podoba to pytanie. Słyszę to pytanie i wiem, że Bóg oczekuje ode mnie odpowiedzi na to pytanie, ale uważam, że to jest fajne pytanie. Co chcesz, abym ci uczynił? No może poszedłbym tak po tej prostej linii, może chciałbym mieć, nie wiem, pieniądze, urodę, przyjaźń, talent, pokorę, odwagę, mądrość, zdrowie, dobry, skromność. Zapełniłbym tą listę, myślę, na kilku dobrych stronach. Może to właśnie w tą stronę można by było iść. Myślimy o tym, jakimi chcielibyśmy być. Może pomyślicie o tym, co chcielibyśmy robić w życiu. Ale może bardzo często jest tak, że w tym wszystkim, słysząc to pytanie, znając to pytanie, powinienem odpowiedzieć tak, jak właśnie ten ślepy. Mistrz, abym przejrzał. Panie, abym przejrzał. Bo odpowiedzi może być wiele, rzeczy może być wiele. I ja nie mówię, że nie sądzę, że one mogłyby być złe. Mamy swoje pragnienia. Przychodzimy z nimi do Boga. Bo skoro Bóg traktuje nas w tak niesamowity sposób, jeżeli nasza relacja z Bogiem może być tak niesamowita, to On chce błogosławić w tych prostych rzeczach, w tych przyziemnych, w tych, o których ktoś może by pomyślał, a nie powinieneś tak, ale czemu nie, skoro Bóg chce być w każdym obszarze mojego życia, chce wypełnić każdą dziedzinę mojego życia, to wiem, że ze wszystkim mogę do Niego przyjść. On wie, kiedy i co potrzebuje. On wie, w którym momencie potrzebuje tego czy tamtego, ale też czasami potrzebuje przejrzeć, bo nie zawsze jestem gotowy na Bożą odpowiedź. I to jest czasami problem, który się rodzi w moim, w naszym może życiu. Gdy pada to pytanie, co chcesz, abym ci uczynił, nie zawsze jestem gotowa, żeby wziąć Boże rozwiązania, wziąć Bożą odpowiedź. Ona nie zawsze mi się podoba. Ona jest nie zawsze taką, jak ja bym ją chciał. Bo ja bym chciał swoją drogą, bo ja bym chciał w swoją stronę, bo ja chciałbym to tak, a nie inaczej. I wydaje mi się, że to jest dobre, że to jest właściwa droga, właściwe rozwiązanie. Podsuwam ją Bogu. Chciałbym, żeby to było tak, a nie inaczej. Modlitwa. Często się modlimy. Jestem przekonany, że często wołacie do Pana. I przynosimy wszystkie te sprawy, te proste i te trudne, te dobre i te, które gdzieś tam, o których nie chcemy mówić, ale również takie przynosimy. Ale jak ważne jest to, jak je przynoszę. Jak ważne jest to, jakie słowa wypowiadam. Wiecie, i często, gdy myślę o tym, jak wiele razy mówiłem do Pana słowa, które w ogóle nie powinny paść, czy zostać wypowiedziane. Ile razy była sytuacja, w której modliłem się o coś i zaczynałem: Panie Boże, jeżeli tylko możesz. I po tych słowach nagle zdaję sobie sprawę: człowieku, co ty mówisz? Jeżeli nie on, to kto? Panie, jeżeli tylko byś zechciał. Boże, jeżeli tylko pozwolisz. A któż nie on? Któż, jeśli nie w jego sercu jest ogromne pragnienie? Któż, jeżeli nie on ma moc, aby uczynić to wszystko? Jeszcze nie zacząłem, a już powątpiewam. Rozpoczynam od słów, które nie mają sensu, gdy konfrontuję je z tym, co Bóg może, jaki jest, co dla nas ma, co przygotował, co chce dla ciebie i dla mnie. Jak często źle zaczynam, jak często podsuwam rozwiązanie, które właściwie w danej sytuacji nie ma sensu. Pamiętacie modlitwę Jabeza? Nie będę jej czytał całej, myślę, że ją znacie. Ja nie chcę tutaj zastanawiać się nad tym, co dzisiaj wielu ludzi robi z tą modlitwą i tak dalej, ale dla mnie to była modlitwa człowieka, który miał ufność w sercu i wiedział, do kogo się zwraca. I gdy on tam mówi o tym: Panie, obyś mi prawdziwie błogosławił, obyś poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną, obyś zachował mnie od złego, i aby mnie ból nie dotknął, to dobrze wie, co mówi. To są przemyślane słowa. Przemyślane słowa do Boga, który może odpowiedzieć w każdym aspekcie, o którym mówi. I gdy tylko przez chwilę zastanawię się i jakby zwrócę swoją uwagę na słowa końcowe, aby mnie ból nie dotknął, to właściwie wiem wszystko. Dlaczego? Dlatego, że mówi to człowiek, którego ból był wpisany w imię. Jego imię dosłownie znaczy ból. I to mówi człowiek, zwracając się do Boga, którego imię jest takie. Ja wiemy, że imiona w życiu miały znaczenie, że one były odzwierciedleniem tego, kim był, co się działo w jego życiu i tak dalej, i tak dalej. Gdy o tym pomyślę i gdy człowiek wypowiada słowa: Panie, oby mnie ból nie dotknął, to wiem, że wie, do kogo się zwraca i wie, że on jest w stanie uczynić wszystko. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czytamy o tym Boże Słowie, ale czy to coś więcej niż słowa? Czy jesteśmy gotowi na Boże rozwiązania, na Jego odpowiedzi, gdy zadajemy Mu pytania? A gdy On pyta, co chcesz, abym Ci uczynił, to odpowiemy. Wreszcie w Ewangelii Łukasza 24:17 kolejna sytuacja i pytanie. Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie ze sobą? Jeszcze kolejne bardzo ciekawe pytanie. Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie ze sobą? Bo to, co mówimy, tak samo jak to, co robimy, niesie ze sobą następstwa. Możemy rozmawiać i mówić o wielu rzeczach. Możemy rozmawiać na wiele tematów, ale ważne są słowa, które wypowiadamy. Ważne są rzeczy, które wychodzą z naszych ust. Czy niosą one ukojenie albo napomnienie wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne? Czy mogą ugasić ogień, albo czy mogą wręcz przeciwnie podniecić ten ogień, podsysać ogień wtedy, gdy jest to potrzebne? Gdy patrzymy na Księgę Objawienia i list do jednego zboru, gdy czytamy o tym, gdy Słowo Boże mówi, obyś był zimny albo gorący, to dla mnie osobiście, jeżeli pozwolicie na taką krótką dygresję, to nie jest wcale mowa do tych, którzy są Boży albo nie są Boży. Absolutnie nie. Gdy Słowo Boże, gdy Bóg kieruje te słowa i mówi, abyś był zimny albo gorący, to On mówi do ludzi wierzących. I On oczekuje, abyśmy byli albo zimni, albo gorący. Ale nie zrozumcie mnie źle. Bo zarówno ci, którzy są zimni, zarówno ci, którzy są gorący, to są ci, którzy są kochający Boga i są potrzebni w Bożej społeczności. Dlaczego? Bardzo krótko i szybko. Wiemy, że woda, która tam płynęła z okolicznych źródeł, w jednym mieście obok zboru, o którym mówimy, była gorąca. To były lecznicze, gorące źródła. Natomiast w mieście, którym był obok, ludzie korzystali z wody, która ściekała z lodowców. Ona była krystalicznie czysta i niesamowicie zimna i też miała pożytek. Natomiast ludzie, do których Słowo Boże jest skierowane w zborze i który mówi o to, abyś był zimny albo gorący, znali tylko smak letniej wody. Bo gdy ta woda ściekała z tych gorących źródeł akweduktem, gdy ona przebyła te 60 km, to praktycznie była już letnia, a poza tym nie nadawała się do picia, bo zbierała i wypłukiwała, są wszystkie minerały z tego materiału budulcowego, którym był ten akwedukt po prostu wybudowany. Natomiast ta zimna woda już nie była taka zimna i właściwie wszystko, co mieli, to letnią wodę. Letnia woda, taką, którą mieli, była do niczego. Gdy Słowo Boże mówi o tym, że abyś był zimny albo gorący, to Bóg potrzebuje tych, którzy są zimni, ale potrzebuje ich po to, oni nie są zimni w wierze. Bóg potrzebuje ich po to, żeby byli gotowi w Bożej mądrości, pod Jego działaniem, być tym, którzy są ukojeniem. Wtedy, gdy coś jest nie tak, wtedy, gdy potrzeba jest takiego Bożego, mądrego, byśmy powiedzieli, chłodnego spojrzenia na wiele spraw. Aby byli ukojeniem dla tych, którzy przechodzą trudne chwile, ale aby byli ukojeniem dla tych, którzy przechodzą przez cierpienia, aby byli ukojeniem dla tych, którzy potrzebują pociechy i zachęty. Dlatego mówi o tych, którzy są zimni, ale to ciągle Jego, ale też potrzebuje tych gorących, po to, ażeby oni byli tak gorący, aby zapalać innych, aby być zachętą, ażeby podniecać ogień, który gdzieś tam przygasł czasami. A wielu ludzi w zborach dzisiaj, przepraszam za stwierdzenie, zachowuje się jak przysłowiowa gaśnica. Są gotowi, ażeby wszystko zgasić. Są gotowi, ażeby wszystko było tak, jak ma być. Tak jak było zawsze, bo tak jest dobrze. Bóg oczekuje od nas działania. Abyś był zimny, abyś był gorący. Mamy upały, potrzebujemy ochłody. Gdy mamy zimno, potrzebujemy czegoś, co nas ogrzeje. Właściwie to, co letnie, zazwyczaj jest nam na nic. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie znajduję zbyt wielu zastosowań czegoś, co letnie. Chociaż gdzieś może ktoś by znalazł. Ale Bóg pokazuje nam bardzo wyraźnie, jakimi oczekuje, abyśmy byli. To jest niesamowite. Cóż to za rozmowy ze sobą prowadzicie? Wracam do tego pytania. Czy ktoś kiedyś powiedział, że Ktoś kiedyś powiedział, że w życiu każdego człowieka burze się zdarzają i jestem przekonany, że o tym mielibyście najwięcej do powiedzenia z racji miejsca, w którym mieszkacie. Bo sami wiecie, jak wygląda czasami plaża po burzy. I mi się wydaje, że można znaleźć na niej różne rzeczy. Czasami jest ich chyba dużo. I czasami właśnie ważne jest to, co zostaje po burzy, bo burze się zdarzają w życiu człowieka. Tylko ważne jest to, co po tej burzy zostanie. Gdy czytamy przypowieść o burzy na morzu, gdy Pan Jezus ucisza burzę, to ona mówi o tym, że Pan ucisza tą burzę. Wtedy jest cisza i spokój, przerażenie mija. Ale ta historia też uczy tego, że burze w naszym życiu się zdarzają. I może być tak, że ta burza nie zakończy się dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, czy sobie wyobrażali. I ta historia wcale też nie mówi o tym, że nie będzie burz w naszym życiu. One będą. Czasami mniejsze, czasami większe. Ale ta historia uczy mnie jednej rzeczy. Że jeżeli Jezus jest w mojej łodzi, to obojętnie jak skończy się ta burza, to znajdę się po drugiej stronie. Bo On przeprowadzi mnie na drugą stronę. Może statek mojego życia się roztrzaska. Może wszystko, co po nim zostanie, to pływające deski, ale wiem, że z nim będę na drugiej stronie. I tego uczy mnie ta historia. Cóż to za rozmowy ze sobą prowadzicie? Czy mowa moja mnie zdradza? Czy moje chrześcijaństwo to jest takie fajne, niedzielne chrześcijaństwo? Czy cały tydzień jestem taki, jak chciałby mnie widzieć Bóg? Bo w niedzielę tak, krótka chwila, tu na tym miejscu, ale reszta? Poniedziałek, wtorek i tak dalej, i tak dalej. Każdy następny dzień. Jakim wtedy jest moje chrześcijaństwo? jakie wtedy są moje słowa, jakie rozmowy prowadzę, o czym mówię, o czym myślę wtedy, gdy dzieci mnie denerwują, wtedy, gdy w pracy coś idzie nie tak, a może wtedy, gdy wbijam gwoździe i walnę się w palec. Co wtedy? Wiecie, o czym myślę? Bo zawsze przychodzi jakiś tam poniedziałek, jakiś wtorek, jakaś środa, jakieś rzeczy, jakieś kolejne rzeczy. I zawsze tak jest. Czy zawsze jestem gotów, aby dać świadectwo tego, co mówi Biblia? Czy zawsze jestem gotów? Ktoś powiedział: zasiej myśl, a zbierzesz słowo. Zasiej słowo, a zbierzesz czyn. Zasiej czyn, a zbierzesz przyzwyczajenie. Zasiej przyzwyczajenie, a zbierzesz charakter. Ciekawa droga. To nas kształtuje. Jacy chcemy być? Czy jesteśmy gotowi powiedzieć za apostołem Pawłem uczciwie przed samym sobą, prosto twarzą twarz samemu sobie: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy mogę tak uczciwie sam przed sobą powiedzieć: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, pełen świadomości tego, co mówił apostoł, i wiedział, przed kim stoi, i wiedział, co mówi i jak mówi. A w Ewangelii Jana, w 21 rozdziale, przepraszam, Ewangelii Jana, 21 rozdział, historia bardzo znana, i to fundamentalne pytanie zadane aż trzykrotnie. Trzykrotnie możemy pytać, znacie to pytanie, znacie tą historię, 21:15-17. Ewangelia Jana, 21:15-17. Miłujesz mnie? Tak. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ale czy miłujesz mnie? I ta historia się rozwija. I wiemy, że my w naszym polskim języku mamy tą niesamowitą ubogość słów, gdzie mamy mowę tylko o jednym słowie: miłujesz mnie, prawda? Ale wiemy, że gdy Pan Jezus pyta o zupełnie inny rodzaj miłości, o którym, a na zupełnie inaczej odpowiada Jego uczeń. Ale to pytanie: miłujesz mnie? Gdy myślimy o miłości, to myślimy o kimś, może z kim chcemy przebywać jak najwięcej, spędzać czas, dzielić troski i radości, przeżywać wszystkie te chwile, które przeżywamy. Jest przynajmniej gdzieś tam takie moje wyobrażenie miłości. Poświęcamy, staramy się poświęcać sobie nawzajem dużo czasu, sprawiamy komuś przyjemność, spełniamy jego może życzenia, zachcianki, ale też czerpiemy z tego radość. Tak po ludzku. A czy dopuszczamy do tego wszystkiego też Boga? Czy w tym wszystkim jest też miejsce dla Niego? Gdy Pan pyta: miłujesz mnie? Pyta mnie, każdego z nas. Co odpowiadam? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, ale wiesz, ale mam jeszcze to i to i to. Tak, Panie, ale jeszcze chwila, poczekaj, bo wiesz, jeszcze potrzebuję to i tamto. A Bóg pyta: miłujesz mnie? Tak, Panie, wiesz, ale... Jak często pojawia się to krótkie słowo, które wszystko zmienia? A Bóg mówi o miłości bezwarunkowej, prostej, czystej. Taką ją widzi i taką chce, abyśmy my ją widzieli. Jeżeli mnie miłujesz, to co mam robić? Paś owieczki moje, bądź moją własnością w słowie i w czynie. Tam, gdzie jesteś, tu i teraz. Nie mylmy tego z obowiązkiem. Miłość, która jest obowiązkiem, nie ma sensu. Jeżeli kochamy z obowiązku, to jest parodia, paranoja, czegokolwiek. Widzimy dzisiaj, możemy obserwować jeszcze resztki tych krajów, w których wyznawana ustami miłość jest zaprzeczeniem wszystkiego, jest parodią życia, gdzie ten, któremu wyznawana jest ta miłość, warunkuje twój wygląd, zachowanie, sposób mówienia. Jakaś poprawność polityczna, która jest bzdurą i absurdem, która do niczego nie prowadzi. Ale miłość, o której Bóg mówi, nie jest obowiązkiem. Myślę, że jeżeli regularnie... Są ludzie, którzy myślą, że jeżeli regularnie chodzą do kościoła, składają ofiary, dziesięciny, są przyjacielscy, mili, od czasu do czasu udzielają komuś pomocy, nie robią nic złego, nawet uśmiechną się w twoją stronę, to jest właśnie to, o czym mówi Bóg, ale to tak nie jest. Nie zrozumcie mnie źle, te rzeczy są dobre i potrzebne. Ja nie neguję dziesięciny, podawania ręki, uśmiechania się, nie o to chodzi. Ale jeżeli w tym wszystkim nie ma czegoś więcej, to jest tylko gra pozorów. To jest tylko pewna farsa stworzona na tu i teraz. Bo gdy Bóg pyta, czy mi miłujesz, trzykrotnie pyta, aby mógł się zastanowić. Aby mógł wejrzeć w samego siebie i zanim rzucę odpowiedź, żebym ją dobrze przemyślał. Żebym zrewidował swoje życie, moje zachowania, moje słowa, postawę, wszystko. I mógł odpowiedzieć. Panie, Ty wszystko wiesz. Bo Ty mnie znasz. Bóg chce być kochany, ale też każdy z nas ma w sobie taką głęboką potrzebę bycia kochanym, akceptowanym. Gdy kochamy, to nasze serce wypełnia coś niesamowitego. Różnie to opisują. Niektórzy mówią o motylach, brzuchu i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest coś więcej. To jest coś o wiele głębszego. To jest miłość, której nie zrozumiem. Bóg nawet w swojej ogromnej łasce dał mi całą wieczność, ażebym mógł ją rozumieć. Abym kiedyś był w stanie ją zrozumieć. Miłość, która poszła na krzyż. Miłość, która była gotowa, ażeby oddać życie za Ciebie i za mnie. Zanim jeszcze się urodziłem. Zanim jeszcze wypowiedziałem pierwsze słowo, postawiłem pierwszy krok, pierwszy gest. Miłość tak bezwarunkowa, tak niesamowita. I ten, który pyta, miłujesz mnie? Ten, który zna pełnię tego słowa, który jest tym słowem, który jest tą miłością, jedyny, który może zapytać, miłujesz mnie? Ale w tym wszystkim potrzebujemy tego pierwszego kroku, albo przypomnienia sobie o tym pierwszym kroku, który zrobiliśmy w stronę Boga, w stronę wyciągniętej ręki. Gdy po raz pierwszy spotkałeś się, albo gdy masz tą możliwość, aby spotkać się i zrozumieć to słowo tam pod krzyżem, zrozumieć, co tak naprawdę znaczy miłość. Miłość, dzięki której będziemy mieli wieczność. Niesamowite. Cudowne, wspaniałe. Jakiekolwiek bym słowo tu użył, to i tak tego nie opiszę. Miłujesz mnie? Jakże proste te pytania, ale jakże trudne odpowiedzi. Jakże wielkie wyzwania. Jakże niesamowite. Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale czytamy, dlaczego? Bóg też pyta dlaczego. Nie tylko my. Ale Bóg pyta, dlaczego mówicie do mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Ewangelia Łukasza 6:46-49. Kolejne trudne pytanie i wielkie wyzwanie. Dlaczego mówicie do mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Jakże? My? Do kogo mówi? Czy mówi do tych, którzy żyją w świecie? Czy mówi do tych, którzy gdzieś chodzą swoimi drogami, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego? Czy mówi do tych, których nie obchodzi to, co on uczynił? Czy to pytanie może kieruje do każdego z nas, tego, którzy są jego własnością? Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Jezus w tej przypowieści porównuje życie do budowy domu. I znamy tą historię. Budowanie na piasku i budowanie na mocnym fundamencie. Dwóch ludzi, którzy rozpoczęli budowę, spełniają marzenia. Ostatnią niedzielę mieliśmy możliwość słuchania wykładu na ten temat z naszej społeczności. Ich marzenia, cele, dążenia, umiejętności, bo przecież budowali, bo przecież wiedzieli, co robią, byli to w stanie zrobić, a jednak z czego buduję ja dzisiaj mój dom? Ten duchowy dom. Bo o tym jest mowa. Czy tak naprawdę każdy z tych kamieni to wiara, modlitwa, posłuszeństwo, pilność, prawda, czas dla Boga, uprzejmość, gotowość niesienia pomocy, wdzięczność, chodzenie za Jezusem, Jego drogami, w Jego słowie? Czy każdy ten kamień ma na sobie wyryte właśnie te słowa? Czy też pojawiają się jakieś moje kamienie? Czy też pojawiają się rzeczy, które gdzieś w tym murze właściwie nie powinny się znaleźć? Czy staram się do tego wszystkiego domieszać tego czegoś mojego własnego ja, tego, co ja uważam za właściwe? Bo jeżeli znamy Boże Słowo, Bożą wolę, a mimo to postępujemy samowolnie, to znaczy, że budujemy chwiejny dom. Że w jednym miejscu chcemy, aby wyglądał tak, a w drugim zupełnie inaczej. Gdybyśmy popatrzyli może z boku na czyjąś budowlę, może nawet byśmy się uśmiechnęli, jak mógł zrobić to czy tamto. Jak można było zrobić tak, a nie inaczej. A sami robimy bardzo podobnie. Może wtykamy swoje kamienie z takimi napisami. Może nie powinienem wypowiadać, ale jak egoizm, tchórzostwo, nieposłuszeństwo, niewierność, niewdzięczność, niewiara, lenistwo, gadulstwo, zarozumiałość, pycha. Może gdzieś tam po cichu znajdziemy w naszej budowli takie kamienie. A mimo tego na naszych ustach ciągle jest Panie, Panie. Bóg ostrzega nas przez to pytanie. Chce, abyśmy zrewidowali swoje życie, bo On chce, aby nasz dom, nasz duchowy dom był piękny. To, co budujemy, ażeby miało wartość. Wartość taką, jak On chce, ażeby ona była. Nie taką, jak my ją widzimy. Więc ważne jest, jakie kamienie wtykam w te mury. Ważne jest to, z czego i na czym buduję. Bo nie tylko fundament ważny, ale mury również. Fundament to podstawa, ten właściwy fundament, ale co dalej robię swoim życiem. Bóg daje mi w tym wolność, swobodę. On daje mi wskazówki, ale też chce, abyśmy mądrze wybierali. Abyśmy umieli wybierać. Abyśmy zawsze szukali Jego oblicza. Bo to pytanie właściwie o postępowanie z Jego wolą, to właśnie pytanie. O postępowanie z Jego wolą to również pytanie o naszą, moją i Twoją miłość do Niego. Nic więcej. Pytanie o posłuszeństwo, o zaufanie. O to, jakim chcę, aby był, jakim było moje życie. Dobrze, kończąc, już nie będę przeciągał, ale jeszcze jedno, jeżeli pozwolicie. Jedno pytanie, którym gdzieś tam chciałbym zakończyć. Pytanie z Księgi Izajasza. To pytanie brzmi bardzo prosto. Kogo pośle i kto tam pójdzie? Kogo pośle i kto tam pójdzie? Właściwie dlaczego? Dlaczego takie pytanie? Dlaczego takie słowa? Ponieważ Bóg potrzebuje posłańców, którzy przekażą i rozpowszechnią Jego słowo i Jego wolę. Bóg chce, abyś to był właśnie ty i ja. Gdy odchodził z tego świata, gdy mówił, że powróci po swój kościół, mówi o dwóch rzeczach, abyśmy czynili. Jedno to pamiątka wieczerzy, której mówi, to czyńcie na moją pamiątkę do czasu, aż przyjdę. A drugie polecenie, które nam pozostawi, to chce, abyśmy czynili to co? To idźcie i głoście. Idźcie i głoście, idźcie i czyńcie uczniami. A więc Bóg chce, abyśmy to właśnie czynili my. Abyśmy byli Jego ustami, rękami, nogami. On potrzebuje ciebie i mnie. On wie, co możesz, kim jesteś, gdzie jesteś. On wie, jakie są twoje siły i twoje zasoby. Pamiętam, bardzo krótko, pamiętam na studiach mogliśmy przeprowadzać analizę SWOT. To jest dosyć ciekawa rzecz, ale nie będę was tym zanudzał. Krótko mówiąc, to porównanie czterech rzeczy. Silnych i słabych stron danego przedsiębiorstwa, ale też jego możliwości i szans, które się porównują, pojawiają. Po to, ażeby stworzyć pewnego rodzaju model pozwalający wyprowadzić go na prostą, albo żeby się działo lepiej. To tak w skrócie mówiąc. I Bóg też również jakby daje nam to w nasze życie. Z jednej strony chce, abyśmy opierali się na Nim, daje nam pewne zadania, ale też chce, abyśmy wykorzystali to, co jest w nas. On nie chce, abyśmy byli kimś innym. On nie chce, aby każdy z nas był taki jak Pan X czy Y. On chce, abyśmy byli takimi, jakimi jesteśmy. Abyśmy wykorzystując to, co w sobie mamy, mogli działać na Jego niwie. Bo nuda by była, aby wszyscy byli tacy jak ja. No wybaczcie, ale to by było strasznie nudne. Dlatego jesteśmy różni, inni. I Bóg takich nas potrzebuje. Bóg potrzebuje ciebie takim, jakim jesteś, drogi bracie, droga siostro. Z twoimi słabościami, ale też z twoimi mocnymi stronami, bo każdy je ma. A Bóg nigdy nie da na twoje ramiona więcej, niż mógłbyś unieść. Bóg chce, abyś wykorzystał swój potencjał, nie twojego brata, twojego pastora, twoich starszych, bo to oni muszą, nie. Bóg chce, abyś to uczynił takim, jakim jesteś. Dlatego pyta, kogo pośle? Czeka na twoją odpowiedź. Jestem gotów, poślij mnie. Gdybyśmy popatrzyli, nie mam już czasu, gdybyśmy popatrzyli na historię ludzi, różne były ich historie, prawda? Jeden w ogóle uciekł, drugi mówi, że nawet dobrze mówić nie potrafię. To nie byli sami herosi z tą literką S na piersiach. Z superbohaterowie, gotowi do robienia wielkich rzeczy. A jednak Bóg ich wybierał, takimi jakimi byli. Oczekiwał od nich działania. Takich ich powoływał. Ale zawsze powiedział jedną rzecz. Będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I te słowa są również dla ciebie i dla mnie. Bo będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A więc kto? Każdy z nas. Ty i ja. Boży posłaniec. Nie mogę tego zrobić z własnej woli. Ale gdy oddam się Jemu w ręce, pod Jego kierowanie, to On mówi, pójdę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Będę z tobą. Będę zawsze po twojej stronie. A wiemy, że ja plus Bóg, ty plus Bóg, to zawsze jest większość. To jest proste działanie, choć nielogiczne dla wielu. Jak to zrobić? Każdy z nas, kto otrzymał przebaczenie, może zostać Jego posłańcem. Każdy z nas, który swoje życie włożył w Jego ręce, nasze losy są w Jego ręku, może być Jego posłańcem. Dlatego, że jesteśmy już w Jego kierownictwem i On może przez nas działać. A gdzie? Wszędzie. Tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie Bóg nas posyła, tam, gdzie powołuje do służby, w każdym miejscu i w każdym czasie. Najtrudniej być prorokiem w własnym kraju. Może w własnym mieście, w najbliższej okolicy. Może czasami chcielibyśmy gdzieś indziej. Tam to mi pójdzie dobrze. Panie Boże, tam to będę bardziej użyteczny, tam będę lepszy. Ale tutaj wiesz, wszyscy mnie znają, wszyscy wiedzą, kim jestem. Tu jakoś tak trudno. Nie wiem, czy mieliście takie dygresje. Ja miałem. Zawsze najtrudniej było u siebie, w swoim mieście. A gdzieś indziej jakoś łatwiej. Czemu nie? Ale Bóg chce, abyśmy zaczęli właśnie od tego miejsca, w którym jesteśmy. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, dalej, w Samarii i później? To jest właśnie to, czego Bóg od nas oczekuje. Miejsce, w którym jestem, miasto, w którym żyję, może kraj, może jeżeli da łaskę, to gdzieś na krańcu świata. Ale to ciągle jest Jego działanie. To ciągle są Jego drogi. A wiemy, że Jego drogi są najlepsze. Tak przynajmniej śpiewamy. Dokąd? I będziecie mi świadkami, to co mówiłem. A służba nasza pod Jego kierownictwem zawsze przyniesie efekty. Zawsze przyniesie owoce. Czasami mniejsze, czasami większe, ale zawsze przynosi efekty. I niech to będzie zachęceniem dla mnie, dla ciebie, drogi bracie, droga siostro. Nie zniechęcajmy się. W służbie, którą wykonujemy, nie ma rzeczy przypadkowych, niepotrzebnych. Bóg przyznaje się do tego, jeżeli czynimy to zgodnie z Jego wolą. Hudson Taylor napisał, czy to możliwe, żeby wiara nie była już taką siłą, która skłania do ofiarowania swojego życia tych, za których Jezus oddał swoje życie? O gdybym mógł dotrzeć do każdego, o żebym miał 1000 języków, aby w każdym kraju móc zwiastować Królestwo Łaski. Niesamowite słowa człowieka, który odpowiedział na wołanie, kogo pośle. Kilka pytań, kilka prostych odpowiedzi, ale czy aż tak prostych, nie wiem. Czasami myślę bardzo trudnych, kierowanych do mnie, do każdego z nas. Życzę wam, byście szukali odpowiedzi. Aby wam Bóg również tym wszystkim błogosławił. Amen.